Geopolityczny dziennik analityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Kiedy 14 kwietnia tego roku prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden ogłosił ostateczne wycofanie żołnierzy amerykańskich z Afganistanu do dnia 11 września 2021 roku, wielu ekspertów, wielu komentatorów, ale także wielu wysokich dowódców amerykańskich zaczęło wyrażać swoje bardzo liczne obawy. Fakt wycofania wojsk amerykańskich i zakończenia najdłuższego konfliktu zbrojnego w historii Stanów Zjednoczonych niewątpliwie jest pewnego rodzaju symbolem, jest pewnego rodzaju bardzo ważną manifestacją nowej administracji amerykańskiej. Pytanie, czy ta decyzja, oczywiście także łącznie z faktem zakończenia w tym roku, planowanego zakończenia w tym roku misji Sojuszu Północnoatlantyckiego w Afganistanie, wpłynie w sposób pozytywny na bezpieczeństwo tego państwa i na bezpieczeństwo całego regionu. Ja jestem tutaj bardzo sceptyczny. Uważam, że wycofanie wojsk natowskich i wojsk amerykańskich przyczyni się do zmiany układu sił w regionie. O tym, w którą stronę to może właśnie pójść, chciałbym dzisiaj nieco więcej powiedzieć. Jeśli chodzi o te głosy sceptyczne, przede wszystkim one odnoszą się do tej argumentacji, której użył Joe Biden. Biden stwierdził, że pierwotne cele, właśnie takie główne cele inwazji amerykańskiej na Afganistan z 2001 roku zostały osiągnięte. Chodzi tutaj m.in. o zabicie Osamy Bin Ladena, a także wyeliminowanie Afganistanu jako takiego głównego źródła światowego terroryzmu. Twierdzenie, że no, moim zdaniem to jest bardzo kontrowersyjna teza. Pytanie, czy dzisiaj rzeczywiście Afganistan, czy te komórki terrorystyczne w Afganistanie są na tyle słabe, że przestały mieć jakiekolwiek większe znaczenie w skali globalnej, czy nawet regionalnej. Moim zdaniem nie i postaram się to poprzeć konkretnymi faktami. Jeśli chodzi o ten argument, że przedłużenie tej obecności wojskowej w Afganistanie wcale nie przyczyniłoby się do zaprowadzenia pokoju, to myślę, że akurat jest to argument trafny. Widać, że Amerykanie po tych 20 latach zrozumieli, że instrument militarny, że i w ogóle instrumentarium militarne, to nie jest główne narzędzie do rozwiązywania problemu w Afganistanie. I oczywiście pytanie, jak dzisiaj wygląda spoistość rządu w Kabulu, jak wygląda i lojalność, i poziom wyszkolenia nie tylko sił zbrojnych Afganistanu, ale także oczywiście służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne. Tutaj wielu amerykańskich dowódców wyraża swoje głębokie obawy. O tym jeszcze za chwilę. Ja myślę, że taką realną przyczyną i takim bardzo racjonalnym argumentem, który właśnie skłonił administrację amerykańską do podjęcia tej decyzji o wycofaniu z Afganistanu, jest przede wszystkim chęć skoncentrowania się na Indo-Pacyfiku, także przede wszystkim myślę, że na Azji Wschodniej, na tej wzrastającej potędze Chińskiej Republiki Ludowej. No, gwoli ścisłości warto jeszcze wspomnieć, że ta decyzja Bidena nie wzięła się znikąd. Można powiedzieć, że te fundamenty pod taką decyzję stworzyła administracja poprzedniego prezydenta Donalda Trumpa. Chodzi mi przede wszystkim o to porozumienie z 29 lutego 2020 roku, które zostało podpisane między Stanami Zjednoczonymi a talibami w Katarze. To porozumienie katarskie było bardzo mocno krytykowane w Stanach Zjednoczonych. Przede wszystkim zwracano uwagę, że te negocjacje były niezwykle, powiedziałbym, korzystne dla talibów, że osłabiły rząd właśnie centralny w Kabulu. No, warto przypomnieć, że to porozumienie katarskie z lutego 2020 roku z jednej strony zobowiązało talibów do zerwania kontaktów z organizacjami terrorystycznymi, takimi jak Al-Kaida, zresztą nie tylko Al-Kaida, a także do przedstawienia takich gwarancji, że Afganistan jako państwo nie stanie się bazą do przygotowywania zamachów terrorystycznych w przyszłości skierowanych przeciwko Stanom Zjednoczonym ani żadnym innym sojusznikom amerykańskim. No ale warto podkreślić, że w tym właśnie porozumieniu katarskim talibowie w żaden sposób nie uznali konstytucji Afganistanu, czyli nie uznali legalności obecnego systemu politycznego i obecnych władz centralnych, a także nie zobowiązali się w ogóle do zaprzestania walk. W tym porozumieniu wskazano harmonogram redukcji stopniowego wycofywania wszystkich wojsk obcych z Afganistanu, czy to właśnie amerykańskich, czy natowskich. Natomiast moim zdaniem tutaj zabrakło właśnie takiej jasnej deklaracji ze strony Talibanu o uznaniu tego porządku polityczno-prawnego, co moim zdaniem będzie w przyszłości, myślę, że już w całkiem niedalekiej przyszłości, powodem polityki kontestacji, pogłębiającej się polityki kontestacji w Afganistanie i przyszłych, zarzewiem oczywiście przyszłych konfliktów. Sam fakt postawienia takich warunków przez talibów, jak chociażby wypuszczenia z więzień afgańskich około 5 tysięcy właśnie zwolenników talibów, czy też właśnie zniesienia sankcji na talibów, usunięcia ich z listy sankcyjnej ONZ, no już pokazywało, jak wielkie rozbudzone apetyty ma Taliban, a ta, powiedziałbym, bezwarunkowa decyzja Stanów Zjednoczonych i NATO o wycofaniu jeszcze z tego roku, już nowej administracji amerykańskiej, jeszcze bardziej wzmocniła pewność siebie talibów i to było doskonale widać po fiasku planowanego spotkania, które miało być właśnie takim, można powiedzieć, zwieńczeniem tych działań pokojowych i stabilizacji w Afganistanie. Ta konferencja 24 kwietnia tego roku miała się odbyć w Stambule. Talibowie tutaj odmówili udziału i widać, że zmalała na nich ta presja na to zaangażowanie w proces pokojowy. Myślę, że zdecydowanie zwiększyli swoją pewność siebie, która będzie skutkowała wysuwaniem kolejnych żądań, domaganiem się kolejnych ustępstw, zarówno ze strony rządu w Kabulu, tutaj oczywiście jest zwolnienie z więzień kolejnych sympatyków więzionych talibów, oczywiście kwestia dalej sankcji, a myślę, że w perspektywie talibowie będą się domagali ustąpienia rządu Ashrafa Ghaniego. W samym establishmencie amerykańskim ta decyzja Joe Bidena wywołała liczne obawy. Wielu wysokich rangom dowódców amerykańskich, no chociażby takich jak na przykład generał Mark Milley, przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych, wyrażał takie obawy, że no, wycofanie wojsk amerykańskich z Islamskiej Republiki Afganistanu no, wpłynie negatywnie na to, co Amerykanie nazywają misją antyterrorystyczną. Podobnie zresztą generał Kenneth McKenzie, szef CENTCOM-u, dowództwa centralnego Stanów Zjednoczonych, również wyrażał taki swój sceptycyzm co do zapewnienia bezpieczeństwa właśnie w Afganistanie. Warto także chociażby przywołać tutaj słowa Jake'a Sullivana, doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego, który powiedział, że no nikt właściwie nie zagwarantuje bezpieczeństwa wewnętrznego w Afganistanie po wycofaniu wojsk Sojuszu Północnoatlantyckiego i Stanów Zjednoczonych. Taki podobny zresztą sceptycyzm panuje w Centralnej Agencji Wywiadowczej. Szef CIA William Burns również właśnie był sceptyczny wobec tej decyzji Joe Bidena. Pytanie, czy rzeczywiście Stany Zjednoczone osiągnęły sukces w Afganistanie? Patrząc na liczbę ofiar i to tę liczbę podaną oficjalnie przez Organizację Narodów Zjednoczonych, przypomnę tylko, że w grudniu 2019 roku specjalny przedstawiciel ONZ w Afganistanie Tadamichi Yamamoto powiedział, że liczba cywilnych ofiar w tym państwie przekroczyła 100 tysięcy w ciągu 10 lat, czyli w okresie, kiedy misja wsparcia Narodów Zjednoczonych w Afganistanie prowadziła dokładną dokumentację. Mówimy tylko i wyłącznie o 10 latach. I tylko i wyłącznie oczywiście o udokumentowanych ofiarach. Mówimy tutaj o tej misji wsparcia Narodów Zjednoczonych w Afganistanie. No myślę, że tych ofiar jest znacznie więcej. Tych ofiar nieudokumentowanych w okresie, kiedy misja nie prowadziła tej dokumentacji, ale biorąc nawet pod uwagę tę liczbę, ponad 100 tysięcy ofiar cywilnych, to jest to liczba ogromna. Pytanie, czy rzeczywiście te fundamenty pod przyszłe bezpieczeństwo Afganistanu i całego regionu są na tyle silne, że można mówić dzisiaj o zwycięstwie amerykańskim w Afganistanie. Moim zdaniem jest to decyzja zbyt, o wiele przesadzona. Zbyt przesadzona, moim zdaniem trudno mówić dzisiaj o jakimkolwiek zwycięstwie właśnie amerykańskim w Afganistanie. Chociażby z uwagi na fakt, że nadal, zgodnie zresztą także z danymi ONZ, w Afganistanie, w aż 11 afgańskich prowincjach działają komórki terrorystyczne powiązane z Al-Kaidą. Samych bojowników powiązanych z tak zwanym państwem islamskim obecnie na terytorium Afganistanu jest około 4000. W okresie misji natowskiej i amerykańskiej właśnie w Afganistanie, chociażby powierzchnia uprawy maku wzrosła ponad 20-krotnie. A to przecież doskonale wiemy, że jest jedna z podstaw. Produkcja zresztą właśnie opiatów w Afganistanie jest jednym z głównych źródeł finansowania talibów, jednym z głównych źródeł finansowania różnych komórek terrorystycznych na terytorium tego państwa. Jeśli spojrzymy na te dane z roku 2019, to widzimy, że ta powierzchnia wzrosła do ponad 160 tysięcy hektarów powierzchnia uprawy maku. Ponad 20-krotnie w okresie obecności NATO i Stanów Zjednoczonych właśnie w Afganistanie. No jest to tak naprawdę ogromny wzrost i to wskazuje, że ta podstawa ekonomiczna do rozwoju właśnie grup terrorystycznych na terenie Afganistanu jeszcze bardziej się wzmocniła. Jeśli spojrzymy także na dane ONZ, jeśli chodzi o produkcję narkotyków w skali prowincji, to na 34 prowincje w Afganistanie w aż 24 produkuje się narkotyki. To już pokazuje, że Afganistan nie będzie oazą spokoju, nie będzie krajem bezpiecznym, wręcz odwrotnie, będzie moim zdaniem jeszcze, ma podstawy ekonomiczne do tego, aby stać się jeszcze większą, no można powiedzieć, taką bazą do rozwoju terroryzmu. Jeśli chodzi z kolei o różnego rodzaju właśnie grupy terrorystyczne, które działają obecnie na terytorium tego państwa, to myślę, że warto tutaj podkreślić, że to przecież nie tylko tak zwane państwo islamskie, to nie tylko Al-Kaida, ale także inne, nowe grupy terrorystyczne, które w okresie okupacji tego państwa przez Stany Zjednoczone i ich sojuszników rozwinęły się bardzo dobrze. I właściwie nie ma miesiąca, aby nie dochodziło do bardzo poważnych zamachów terrorystycznych. Jeśli weźmiemy pod uwagę chociażby ten miesiąc, maj 2021 roku, to warto podkreślić, że w samej stolicy, w Kabulu, doszło do poważnego zamachu bombowego, w którym zginęło ponad 80 osób, 150 zostało rannych. Te właściwie komórki terrorystyczne funkcjonują w najbardziej strategicznych prowincjach Afganistanu, no takich chociażby jak Kandahar na południu, Balch na północy, Herat na zachodzie czy Nangarhar na wschodzie. Mamy do czynienia tak naprawdę z intensyfikacją działań talibów na terytorium Afganistanu i dzisiaj szacuje się, że około połowa tego państwa jest właśnie kontrolowana realnie przez talibów. Tych ataków jest mnóstwo i jeśli chodzi o nawet w okresie Ramadanu, jeśli spojrzymy, to tylko w pierwszym tygodniu Ramadanu, najważniejszego muzułmańskiego święta, talibowie przeprowadzili 36 ataków w samej prowincji Herat. W samej prowincji Herat. Zresztą także w innych prowincjach były te zamachy bardzo, bardzo liczne. Moim zdaniem dziś te kwestie z jednej strony bazy ekonomicznej dla rozwoju terroryzmu w Afganistanie, z drugiej strony takie, powiedziałbym, napięcia etniczne między Pasztunami a innymi grupami etnicznymi Afganistanu będą generowały kolejne wewnętrzne konflikty. Warto tutaj podać, że no, sami Pasztuni stanowią około 42% obywateli Afganistanu, a inne grupy etniczne liczące się to chociażby Tadżykowie około 28%, Hazarowie około 10%, czy Uzbekowie około 8%. Sam fakt, że prezydent Ashraf Ghani jest Pasztunem, a talibowie to także Pasztunowie, już wskazuje na taki fakt, że po wycofaniu wojsk NATO i Stanów Zjednoczonych bardzo możliwe, że Pasztunom, że tutaj talibowie będą starali się doprowadzić do porozumienia z obecnym prezydentem. Jeśli nie dojdzie do takiego porozumienia, to niewątpliwie będą naciskać na zmianę obecnego rządu. Faktem jest, że tak naprawdę także w rządzie właśnie afgańskim są te napięcia między Pasztunami a chociażby Tadżykami i trudno spodziewać się, że trudno było się tak naprawdę spodziewać, że interwencja militarna Stanów Zjednoczonych doprowadzi do, że tymi instrumentami militarnymi będzie można rozwiązać kwestie etniczne, czy właśnie doprowadzić do, w tych warunkach społeczno-politycznych i geograficznych, do likwidacji komórek terrorystycznych. Myślę, że jeżeli chodzi o ten kontekst geopolityczny, jest raczej mało prawdopodobne, aby Waszyngton był cokolwiek w stanie już zmienić w Afganistanie. Same zapowiedzi o tym, że Waszyngton będzie starał się oddziaływać na Afganistan z krajów sąsiednich, będzie starał się ulokować bazę w jakimś państwie Azji Centralnej, chociażby takim jak na przykład Uzbekistan. No jest moim zdaniem mało prawdopodobne. Sam zresztą Uzbekistan czy Pakistan zapowiedziały sprzeciw wobec obecności amerykańskich baz. Pytanie, czy Tadżykistan zgodzi się na taką bazę. Faktem jest nawet, że jeżeli dojdzie do takiej dyslokacji bazy amerykańskiej, czy do Tadżykistanu, czy Amerykanie będą próbowali oddziaływać na Afganistan, no na przykład z obszaru Omanu, Kuwejtu, czy Kataru, moim zdaniem z punktu widzenia wojskowego, z punktu widzenia zdolności operacyjnych, zdolności projekcji siły, jeśli chodzi o to oddalenie, i tutaj to będzie niezwykle trudne. To będzie niezwykle trudne, będą to działania moim zdaniem bardziej iluzoryczne niż realne. Uważam, że jest tutaj kilka scenariuszy takich, które mogą się rozwinąć, jeśli chodzi o Afganistan. Po pierwszym jest to pogrążenie się tego państwa w chaosie, w kolejnej wojnie domowej. Z drugiej strony można także spróbować prognozować, że zwiększy się w regionie pozycja chociażby Pakistanu, który tradycyjnie ma liczne kontakty i przełożenie na przynajmniej część właśnie elit afgańskich. No a co za tym idzie, pytanie, czy tutaj nie będą starali się wykorzystać tego wycofania Stanów Zjednoczonych, chociażby Chińczycy, którzy rozwijają koncepcję jednego pasa, jednej drogi. Myślę, że także Rosjanie będą starali się przynajmniej jakąś częściową pustkę po wyjściu NATO i Stanów Zjednoczonych właśnie tutaj wypełnić. Moim zdaniem dla bezpieczeństwa samego Afganistanu i dla bezpieczeństwa regionu sama interwencja Stanów Zjednoczonych, ten 20-letni konflikt zbrojny nie skończy się dobrze, nie będzie miał żadnych, powiedziałbym, pozytywnych tutaj rezultatów w znaczeniu geopolitycznym także. Dziękuję Państwu za uwagę.